Witam wszystkich, dzień dobry. Na kolejnym spotkaniu Pozowego Klubu Książkowego. Jesteśmy w październiku, czyli to będzie 10. spotkanie w tym roku. I wcześniej niż zazwyczaj, bo nie w ostatni czwartek się spotykamy, tym razem tylko w przedostatni czwartek, bo w przyszłym tygodniu Targi Książki w Krakowie i Festiwal Konrada, na który wyjeżdżam i tam będę pewnie uczestniczyć w różnych spotkaniach, w związku z tym zaproponowałam, żebyśmy się spotkali dzisiaj. Książka nie była zbyt długa, więc mam nadzieję, że może wiem, że już nie wszyscy zdążyli, ale mam nadzieję, że większość zdążyła. Rozmawiamy o książce Pierwszy bandzior Mirandy July, przetłumaczonej przez Łukasza Buchalskiego, który jest dzisiaj z nami. Cześć Łukaszu, bardzo miło, że dołączyłeś.
Cześć, witam wszystkich.
A redagowała książkę Kamila Buchalska, czyli tutaj duet państwa Buchalskich, z którymi bardzo lubię pracować. Pracowali też nad Otesą Moszwek później, bo pierwsza była Miranda July. Miranda, chciałam przypomnieć, to była druga książka wydana przez pauzę w lutym 2018 roku i jest nadal czytana, co jest bardzo dla mnie wielką radością, bo jak wiecie, pewnie na rynku książki w Polsce książki często niestety żyją bardzo krótko, czasem 2 tygodnie tylko, czasem miesiąc, jest jakiś wokół nich szum, potem znikają, a jednak pauza trwa i no i widzę, że stale ktoś wraca do jakiejś książki właśnie starszej. Dzisiaj widziałam też na Instagramie Piękną młodą żonę, czyli książkę z 2019 roku, też w kategoriach rynkowych staroć, więc bardzo się cieszę. Natomiast Miranda July, którą tutaj widzimy na pięknym zdjęciu, jest niewątpliwie chyba największą gwiazdą taką nie tylko literacką w pauzie, bo jest aktorką, reżyserką, performerką, osobą niezwykle ekscentryczną, ciekawą, dziwną i inną. I możecie się o tym przekonać, oglądając filmik powitalny, ponieważ Miranda w ogóle odmówiła wywiadów. Tak tytułem wstępu opowiem parę słów o niej. Odmówiła w ogóle wywiadów na żywo, odmówiła wizyt w Polsce, chociaż była kilkakrotnie zapraszana, zarówno na festiwal Konrada miała zaproszenie, jak i na festiwal wrocławski American Film Festival, gdzie mieli jej wręczyć jakąś nagrodę w ogóle, wielkie uznanie i nagrodę w ogóle najważniejszą na tym festiwalu, ale też nie przyjechała. I powiedziała, że udzieli jednego wywiadu, był jedyny wywiad w Wysokich Obcasach, zresztą zapomniała o nim i tam też był stres z tym związany. Najpierw nakrzyczała na dziennikarkę, że w ogóle to nie ten dzień, nie ta godzina i w ogóle jest bardzo zajęta. Potem się okazało, że ona się pomyliła. No i na szczęście jednak ten wywiad się odbył. Można go przeczytać na stronie pauzy. Natomiast poprosiłam Mirandę, żeby, oczywiście przez agenta, bo jest to jedna z nielicznych autorek, do której nie mam bezpośredniego kontaktu, wszystko się odbywa przez agentów. Ma zresztą takiego bardzo, jak to powiedzieć, nieekscentrycznego agenta, bardzo zasadniczego takiego Brytyjczyka. No i poprosiłam, żeby nagrał jakiś taki filmik, przynajmniej dla polskich czytelników, może powitalny, może nam powiedzieć dwa słowa. No i właśnie ten filmik, możecie sobie zobaczyć go, on wisi na stronie pauzy, na profilu Mirandy July, jest bardzo dziwny i myślę, że bardzo dobrze oddaje właśnie jej, no wszystko, jej całą osobowość widać w tym filmiku. Jest po prostu totalnie zakręconą osobą. Książka również jest bardzo zakręconą książką, począwszy od tytułu. Chciałam od tego zacząć, Łukaszu, bo jak pamiętasz, tytuł The First Bad Man i nasze dyskusje na temat tego, jak to przełożyć, tak? Pierwszy człowiek brzmi jak Albert Camus i w ogóle nie na temat. No i tak dyskutowaliśmy, myśleliśmy o tym, jak to było z bandziorem. Czy możesz nam powiedzieć?
Tak, rany, ja nie pamiętam, czy nie jestem pewien, czy pamiętam dobrze, jak do tego doszliśmy. No tutaj kluczowy w tym wszystkim był ten kontekst, który też w trakcie czytania mnie zaskoczył w ogóle. Byłem jakby rozradowany przez chwilę, a potem zmartwiony, że zastanawiam się, jak to przełożyć.
Bo one, powiemy może o kontekście dla tych, którzy nie pamiętają, że one walczą ze sobą, tak? Dwie bohaterki i w pewnym momencie po angielsku mówią do siebie you'll be the first bad man, tak? Ty będziesz pierwszym bandziorem. I stąd się wziął pierwszy bandzior, no ale chodziło o taki właśnie bandziorowaty charakter tego pierwszego człowieka, można powiedzieć, prawda?
Tak, tak, tak. Bo tutaj jest, znowu doprecyzowując odniesienie do tych takich filmów instruktażowych dotyczących samoobrony, które tworzy, czy tworzył wcześniej NGOs, w którym pracuje główna bohaterka. No i tak, i to była próba znalezienia czegoś, co brzmi, co jest odpowiednio krótkie, co pasuje właśnie do tego kontekstu. Ja miałem w pierwszej chwili skojarzenia wręcz biblijne. Jakiś Kain być może się tam pojawia. Albo jest to jakiś taki bardzo ciężki psychologicznie thriller, a tuż zupełnie nie, już po od pierwszej strony to wiadomo, że nie. I tak, pierwszy bandzior, pierwszy bandyta by to trochę jakoś tak zaburzał. Szukałem czegoś, co tak płynie jak ten oryginalny tytuł, The First Bad Man.
No i też tutaj Tomek Majewski się spisał, który zrobił okładkę, bo właśnie nie wiem, czy widzicie i czy każdy ma wersję papierową, ale widać, że tutaj się tak rozjeżdża ten bandzior. On jest taki troszeczkę niepewny i dziwny, jak właśnie książka, jak autorka. Bardzo chciałam, żeby taki ostry róż kontrastował z tym spokojnym czarnym i mamy też to moje ulubione, tutaj mamy, jak to pokazać, klapki, japonki, bo Kli chodzi ciągle w japonkach, dobrze pamiętam, tak? No a z tyłu jest smoczek, wiemy dlaczego jest smoczek, ci, którzy czytali, wiedzą. No i taka właśnie jest, miała być wizualnie też ta książka, taka trochę rozchwiana i dziwna i być może zaskakująca właśnie tym kolorem, który kontrastuje z czernią i z bielą i ze spokojnym takim, niby spokojną okładką. Oryginalna okładka jest żółta z czarnym napisem, jak ja dobrze pamiętam. Też taka bardzo prosta, więc nie chcieliśmy tutaj szaleć, bo ja oczywiście spodziewałam się, że Miranda może zakwestionować absolutnie każdy nasz pomysł. I pewnie tak by zrobiła, więc no tutaj szybko to poszło i spokojnie podobała jej się okładka. Także. Fajnie. No dobrze, i co powiecie o tej książce? Nie wiem, kto chce zacząć? Zapraszam.
Ja mogę zacząć w sumie.
Dobrze.
Ja pierwszego bandziora czytałam jakoś zaraz po jego wydaniu, więc no to było już jakiś czas temu. I to jest jedna z takich książek, które wydaje mi się, że bardzo dobrze zapamiętałam i cały czas gdzieś tam tkwi mi cała fabuła w głowie. I jest to jedna z moich ulubionych pauz w ogóle.
Super.
Jest bardzo zwariowana i nieoczywista. Bardzo mi się to podobało. Ciężko mi było przewidzieć, w którą stronę w ogóle pójdzie ta fabuła i no naprawdę, jest to jedna z moich ulubionych pauz i nie mogłam się doczekać tego spotkania, żeby posłuchać, co inni mają do powiedzenia na jej temat.
Ale to bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o czytelników w ogóle, jak to się dzieli, tak? Bo Miranda July wzbudza bardzo gorące emocje. To nie jest książka letnia. Albo zachwyca, albo nuży i irytuje. Miło mi, że tutaj jest jedna z fanek właśnie zagorzałych Mirandy z nami, bo no bardzo często słyszę, że no właściwie o co jej chodzi. Też dotyczy to w dużej mierze opowiadań, które wydałam rok później, Pasujesz to najlepiej, ukazały się w 2019 roku, no które też są dziwne, w innym stopniu dziwne niż powieść. Natomiast no Miranda jest takim wyzwaniem, wydaje mi się, i no, mnie strasznie bawiła w ogóle przede wszystkim Cheryl, jej te wszystkie nerwice, to, że ma po jednym talerzu, a wszystkie inne ma schowane i jeden nóż, i jeden widelec, i jedna łyżka. i no, miliony różnych innych rzeczy. Ten globus, który ją dusi w szyi. Uważam, że jest w ogóle świetny. Słucham?
Mówię, że kubelko jeszcze jest też taką specyficzną postacią w tej książce. Jeżeli chodzi o opowiadania, to mi akurat opowiadania też średnio podeszły, szczerze mówiąc, a pierwszy Bandzior bardzo. I wydaje mi się też, że może być ciężej przebrnąć przez pierwszą część książki, natomiast druga, wydaje mi się, że drugą część książki już się o wiele łatwiej czyta niż pierwszą część na przykład.
Mhm. Ja bym zapytał, gdzie jest ten punkt zwrotny, jak się mogę wciąć?
Wydaje mi się, że może być znaczy mi się generalnie tę książkę czytało super jako całość, ale tak jak sobie myślę właśnie, że są różne opinie na jej temat, to wydaje mi się, że ten moment walk, to może on trwa dosyć długo w tej książce i wydaje mi się, że to może być taki moment, który gdzieś tam czytelnika może zniechęcić, jak sobie tak pomyślę o tych krytycznych głosach. Natomiast wydaje mi się, że jak później, nie wiem na ile mogę powiedzieć, bo nie wiem kto czytał, a kto nie, natomiast ta druga część książki właśnie, gdzie bardziej no już są dziewczyny razem i gdzieś tam ta fabuła się rozwija w tę stronę, to że to może być troszkę łatwiejsze w odbiorze i gdzieś tam jak czytałam, że ktoś nie przebrnął przez Bandziora całego, to wydaje mi się, że szkoda, nie? Że jeżeli komuś się nie udało go doczytać, no to że szkoda, że się poddał, bo jednak druga część i to zakończenie jest super dopełnieniem tej książki.
To ja może na końcu powiem właśnie, co spowodowało, że chciałam ją wydać, bo też miałam różne uczucia po drodze, ale nie chcę teraz o tym mówić. Czekam na kogoś innego, kto będzie chciał może się podzielić wrażeniami.
Marta ma całkowitą rację. Przepraszam, Sara, że tutaj, ale nawiążę do tej wypowiedzi Marty, bo ja faktycznie poległam przy tych walkach. Nie dałam rady dalej tego czytać. Zastanawiam się, czy warto dalej to brnąć, ale po prostu koncepcja zjawiła się do tego momentu, była dla mnie tak toksyczna, że bardzo kiepsko wypadła w moich oczach i po prostu stwierdziłam, że nie, no właśnie, no jak mnie przekonacie, że faktycznie potem warto to kontynuować tę rzecz, mimo jakiejś totalnej niechęci do bohaterek i toksycznej relacji, przynajmniej na tym etapie wstępnym. Ale faktycznie Marta bardzo dobrze wyczaiłaś ten punkt właśnie momentu, kiedy powiedziałam stop i ani strony więcej, więc tu akurat ja właśnie zgodzić się z tym, co powiedziałaś.
Dobra, dla mnie to było mniej więcej około 20% książki, bym tak powiedziała, że może nie, że się męczyłam, ale czekałam trochę bardziej na rozwój sytuacji. Tam już nastały te walki pomiędzy dziewczynami, ale jakby musiałam jeszcze trochę przejść i przeczekać, nie, jakby może odnaleźć się bardziej w tej ich relacji i wtedy już zaczęło mi wszystko grać i jakby czytało się super. W ogóle się świetnie bawiłam, jeszcze nie doczytałam, ale przez tyle, ile udało mi się przeczytać, to w ogóle świetnie się bawiłam i śmiałam się czasem po prostu na głos z tych absurdalnych sytuacji, co mi się rzadko zdarza i w ogóle właśnie jestem zachwycona tą książką, a nie byłam jakoś szczególnie pozytywnie do niej nastawiona. Więc bardzo się cieszę, że wybraliśmy ją na ten miesiąc.
Ja też się śmiałam, to dokładnie pamiętam, że też się śmiałam. Dla mnie była super śmieszna momentami właśnie.
Tak, bardzo.
Tak, tak. Aniu, chyba coś chciałaś dodać, czy nie?
Która Aniu, ja czy druga?
Ja druga. Widziałam, że się włączała parę razy, ale chyba dowolna Ania może zacząć, a potem druga Ania.
Ja dokładnie mogę powiedzieć, gdzie dla mnie był ten moment zwrotny, od którego poszło. To był dla mnie ten rozdział z porodem. Do porodu to było dla mnie takie wielkie what the fuck, co tam będzie, nie? Nie wiedziałam, co się rozwinie i to się czytało szybko, to nie jest tak, że się męczyłam, tylko po prostu nie wiedziałam, do czego to zmierza. Dla mnie ta książka nie musi gdziekolwiek zmierzać koniecznie, ale w tej książce naprawdę byłam zagubiona. Jakoś tak nie mogłam i trochę żałuję, później stwierdziłam, że musiałabym wrócić do tego początku, bo jakoś tam mi poumykały niektóre rzeczy, które potem były ważne, bo tak byłam zagubiona i nie wiedziałam na co zwracać uwagę, jak to czytałam, tak, który kierunek to pójdzie. A cała ta sytuacja z tą psychoterapią to mi przypominała w jakiś sposób Otessę,
Rok relaksu i odpoczynku.
Odpoczynku, tak, właśnie tę książkę jakoś, bo oni też byli totalnie walnięci, ci terapeuci, ta terapeutka, ten terapeuta, dlatego to mi to przypominało. Ale tam jest dużo takich kwestii w tej książce, które do teraz nie są dla mnie jasne, na przykład Ricky. Nie? Ricky się nazywał, ten ogrodnik, kto to był właściwie. Takie różne... Cały czas mi się wydawało, że ona jest dużo starsza, potem się okazało, że ona nawet 45 lat nie ma, a tam się kreowała na taką już, nie wiem, po 60. Więc, no nie wiem, czekam, żebyście mnie znowu przekonali, że to jest świetna książka, jak zawsze.
Dobra, to ja tak, dla mnie to jest tak szalona książka, ja też zresztą już z Anią tak chwilkę tam dosłownie minimalnie wymieniałyśmy wrażenia, bo ja miałam kryzys bardzo duży i Ania mi właśnie powiedziała, że potem już idzie lepiej, więc czytałam. I dla mnie z kolei momentem takim, że potem już było lepiej, była informacja w ogóle o ciąży. Od tego momentu ta książka się zrobiła zupełnie jakby dla mnie inna. No też jakby myślę, że nasza główna bohaterka miała jakby jakiś tam ten cel i przez to też jej myślenie zupełnie i postępowanie się trochę zmieniło. Trochę, nie? No bo jeszcze tam różne dziwne rzeczy się działy. Ale od tego czasu jakaś ta, powiedzmy, narracja była bardziej uporządkowana i te jej różne zachwiania może mniej jakoś takie były spokojniejsze, nie wiem. W każdym razie mam wrażenie, że od tego momentu jakby o informacji właśnie o tym, że Grzegorz jest w ciąży, że to się jakoś tak od tego momentu się lepiej to czytało. I jak początek był dla mnie dramatyczny, to znaczy, że ja nie lubię bardzo w książkach i w ogóle unikam takich książek, jak wiem, że takie są rzeczy. W tej się spodziewałam po jakichś tam opiniach, które o niej czytałam, dlatego jej unikałam też wcześniej. Jakieś wszystkie takie naturalistyczne opisy, wiecie, związane z, no, z oddawaniem różnych płynów, wymianą różnych płynów i tak dalej, to absolutnie nie, to jest coś, co mnie odpycha od książek, więc no, było to dla mnie dużym wyjściem ze strefy komfortu i miałam myśli, żeby jej nie czytać. Ale Ania jakby napisała, że potem już jest dobrze, plus mówię klub, nie będzie, że znowu z niedoczytaną książką będę na klubie, no to przeczytałam i nie żałuję, bo była to naprawdę no jazda bez trzymanki. No i ale mówię, na przykład zostawiłam na Goodreads tą książkę bez oceny, bo nie jestem w stanie jej ocenić, tak? Jakby mi się ktoś zapytał, czy mi się podobała, nie wiem. Czy to jest książka, która się w ogóle może podobać? Nie wiem, tak? Czy jakby doceniam w ogóle pomysł i jakby to, czym wydaje mi się, że ta książka jest i jakby co nam chciała opowiedzieć? Myślę, że tak, ale czy na przykład jak... Nie wiem, komu bym ją miała polecić? No nie, maniakom szalonych książek, nie? Książek po prostu innych niż inne, tak? Ale no, no była to jazda bez trzymanki dla mnie, tak? Zwłaszcza ta pierwsza połowa, myślę, coś takiego mniej więcej.
Znaczy jest tak, że sporo osób, które czytają Otessę, też lubią Mirandę i czytelniczki Mirandy zazwyczaj też cenią Otessę, więc jest tutaj ta relacja między tymi dziwnością tych autorek i zresztą mamy tego samego tłumacza, więc zaraz może nam opowie o tym, jak bardzo dziwne są obie pisarki, też z punktu widzenia tłumaczeniowego. Natomiast no, Otessa w ogóle ma ogromny grono odbiorców. Właśnie dzisiaj przyjechał, słuchajcie, piąty dodruk mojego roku relaksu i odpoczynku, więc no jeden z topek absolutnych pauzy, z czego się bardzo cieszę. Ale no ta dziwność jakoś bardziej jest w przypadku Otessy tolerowana, lepiej tolerowana przez czytelników czy czytelniczki niż dziwność Mirandy. Kwestie naturalistyczne absolutnie rozumiem. Do dzisiaj pamiętam grzybice stóp Kli, co po prostu robi mi się słabo i chyba będę ją pamiętała do końca życia czytelniczego i w ogóle mojego. Co wydaje mi się oznacza Tylko tyle, że jest to świetnie napisane, bo jednak o różnych rzeczach czytałam, też nie lubię naturalistycznych opisów, ale nie wszystkie tak mi zapadają w pamięć jak to. Także no, na pewno, tak jak mówię, Miranda budzi emocje. A Łukaszu, powiesz nam coś o tym, jak praca przebiegała, ile jeszcze pamiętasz, bo to wiesz, dla ciebie zamierzchłe czasy tłumaczeniowe.
No tak, to była w ogóle pierwsza książka prozatorska, jaką tłumaczyłem. Wszędzie, wcześniej miałem na koncie dwa, właściwie półtora non-fiku. No to było bardzo stresujące, bardzo otwierające i ja miałem w ogóle no ogromne szczęście pracować nad tym z żoną i to była druga książka, nad którą pracowaliśmy razem i jako zespół tłumaczeniowo-redakcyjny i jako małżeństwo. Ta mnogość tutaj tematów i nie wiem, również konieczność przebrnięcia przez cały ten ekscentryzm i naturalizm była taka bardzo budująca. I to faktycznie jest, ja się zgadzam, że to faktycznie jest taka jazda bez trzymanki. I widzę, w jaki sposób, zwłaszcza jeśli się to czyta bardzo szybko, czy też po prostu w normalnym tempie, to się w tym łatwo zgubić. Ja siłą rzeczy czytam to inaczej, bo muszę to jakby przepisać w drugim języku. I dla mnie to była świetna zabawa pod takim kątem, że te właśnie wszystkie skręty, a teraz w inną stronę i muszę powiedzieć, że jest to chyba jedyna proza, jaką tłumaczyłem, w której faktycznie ani razu albo prawie ani razu nie stało się to, czego się spodziewałem.
Czyli zaskakiwała cię cały czas.
Tak, cały czas mnie zaskakiwała. Jakby wchodzimy od początku w głowę Cheryl, i po paru stronach wydaje się, że wiemy wszystko o tej postaci, a potem to jest non-stop w jakiś sposób zaburzane. Są takie zakłócenia jak tu na okładce, takie glicze jak na taśmie wideo. Przeskakujemy jakby do zupełnie innej sceny. Pamiętam też, Miałem dużą satysfakcję z tego. Miałem też tu parę zagwozdek stylu na przykład tej kartki z ptakami grającymi w pokera, jeśli dobrze pamiętam. I tego hasła na niej, które brzmiało w oryginale Birds of a Feather Flock Together i które całkowicie zawładnęło myślami Cheryl kilku albo kilkunastoletniej. Jak to oddać, żeby to płynęło, żeby to było powiedzeniem, żeby to pasowało do obrazka, bo bezpośrednio nie mamy takiego przełożenia. Tak. I z tego byłem całkiem zadowolony, i w ogóle parę rzeczy z tej książki weszło do takiego domowego słownika, jak już kliknęło. To hasło wal śmiało, gdyby coś się działo, które Cheryl rzuca do... Wyleciało mi z głowy imię tego faceta, w którym się podkochuje.
Ale to są takie, słuchaj, skutki uboczne i jak to powiedzieć, niebezpieczne strony zawodu tłumacza. Potem nagle po prostu przez całe życie mówisz wal śmiało. Tak.
Tak.
Praca z Kamą też powoduje, że możecie sobie tak do siebie mówić. Uroki i pewnie czasem mniejsze uroki.
Drugą rzeczą, której bez przerwy używam w domu, jest: każdy z nas był w tej sytuacji, nie mnie oceniać.
Fajnie, bardzo fajnie. Fajne są takie właśnie smaczki różne, które wychodzą. Widzę, że Ania Bittner, chyba tutaj szukasz tego miejsca, czy dobrze widzę? Że rzuciłeś.
Tak, ale w Kindle nie znajdę, ale mi się przypomniało, że chciałam spytać, czy po angielsku kubelko to też był kubelko.
Tak.
Okay. Nie mogę znaleźć, bo na Kindle strasznie trudno znaleźć cokolwiek, ale próbowałam, tak.
Ja może później poszukam i wrzucę w komentarze na Facebooku w grupie, bo niedokładnie pamiętam właśnie, jak to oddałeś, Łukasz, chyba że ty teraz sypniesz.
Pamiętam, to było krukowi oka nie wykole.
No dobrze.
I to były faktycznie czarne ptaki, chyba palące cygara i grające w pokera, jeśli nic nie przekręcam.
Pamiętam pocztówkę, ale właśnie nie pamiętałam, jak to było po polsku. Także super. Ja też pamiętam, że była dyskusja już nie tłumaczeniowa, ale z grafikiem. I też nie wiem, czy to teraz znajdę. Tam jest w jednym miejscu oddane graficznie. To co było chyba na t-shircie, dobrze mówię? Zaraz, może znajdę. Nie zaznaczyłam sobie tego, bo jakoś nie myślałam, że pójdzie nasza rozmowa w tym kierunku. Ale jak znajdę, to się podzielę, albo też wrzucę w komentarze. To jest takie jedno miejsce, gdzie jest... O, już znalazłam. Kreskówkowa czcionka miała w sobie radość życia, a czy właśnie nie to świętowaliśmy? To była ta, tutaj nie wiem, czy widać, ta kartka. I tam jest tak jakby ręcznie to jest napisane i pamiętam, że nie zaznaczyłam tego w tekście dla składacza i potem jak robiłam taką ostatnią korektę, gdzie przeglądam wszystko i tak patrzę, nie ma tego nigdzie. No i wróciliśmy do tego miejsca i chciałam, żeby tak jak w oryginale właśnie to było tak jakby ręcznie, podręcznie napisane. I pamiętam taką myśl, Boże, gdybym tego nie zauważyła, to by poszło bez tego i w ogóle co to by było. Świat by się zawalił, może nie do końca, ale to było dla mnie ważne. No dobrze, a powiedz jeszcze, jeśli możesz, Łukaszu, dwa słowa, czy porównujesz to do Tessy? Jej pisanie, czy też praca nad tekstem?
Bez przerwy. to jest ciekawe, jednocześnie jakby widzę cały czas powiązania i w powieściach, jeszcze bardziej w opowiadaniach. Chociaż styl one mają inny, mam wrażenie, że punkt ciężkości mają inny. I na przykład opowiadania Mirandy July były dla mnie cięższe niż jej powieść, a w przypadku Tessy Moszwek przeciwnie. Pasujesz tu najlepiej, ten zbiór opowiadań wydaje mi się bardzo smutny, a natomiast Tęsknota za innym światem jest jest naprawdę na swój określony sposób zabawna. A natomiast o ile właśnie to była taka wesoła, nie zawsze wesoła tak naprawdę, ale taka szalona podróż, to ten ciężar, tych emocji, które towarzyszyły głównej bohaterce mojego roku relaksu i odpoczynku, był czasem przytłaczający. A natomiast jednocześnie powiedziałbym, że ja też może mam już teraz trochę więcej doświadczenia, ale Miranda July miała trochę trudniejszy styl. Jakoś tak bardziej pamiętam, walczyłem tam z powtórzeniami na przykład, natomiast w pisarstwie Moszwek, który jest ogólnie mroczniejsze w moim odczuciu, jest coś takiego, że to nawet po polsku jakby po prostu samo wychodziło spod palców. To jest takie wrażenie i to jest duży kunszt swoisty. Jakby ktoś po prostu usiadł i zaczął pisać i zaczął opowiadać. Tutaj było trochę inaczej. Tutaj mnie mniej prowadził język, a bardziej ta fabuła właśnie z jej szalonymi skrętami.
To ciekawe, bo dla mnie z kolei opowiadania, w sumie taka dygresja, bo nie rozmawiamy o opowiadaniach ani o tesie w sumie to na tym próbie, ale pasujesz to najlepiej. Dawało mi jakąś taką nadzieję, jak czytałam te opowiadania. Były tam dziwne i postaci podobne do tych z pierwszego Bandziora w stopniu dziwności, zakręceniu, kłopotach życiowych i tak dalej. Ale tam było dla mnie więcej nadziei, a tęsknota, jak kiedyś opowiadałam o tym zbiorze opowiadań komuś, to powiedziałam, pamiętam, że każdy bohater czy bohaterka w tęsknocie ma jakieś po prostu same problemy, tak? Wszystkie postaci są chore, biedne, brzydkie, mają pryszcze, mają kłopoty życiowe, są samotne. Tak naprawdę jak się zastanowimy, to tam może kiedyś zrobimy jakieś spotkanie klubowe na temat tych opowiadań, ale tam nie ma ani jednej postaci, która by była szczęśliwa w życiu, tak się wydaje. Tak przynajmniej zapamiętałam tęsknotę. No a wpasujesz, ludzie są tak strasznie zakręceni, że nawet trudno powiedzieć, czy są szczęśliwi, tak mi się wydaje. No, szaleństwo Mirandy w każdym razie, które też znamy z jej filmów i z jej rozmaitych wystąpień. Nie wiem, czy śledzicie Instagram Mirandy, gdzie dzieją się najdziwniejsze rzeczy również. No i to widać w jej książkach. Teraz w ogóle jakaś będzie nowa książka. Czekam na nią z utęsknieniem. Jeszcze nie została złożona agentowi, ale mam nadzieję, że już jakoś niedługo się pojawi, no i pewnie ją przeczytam, na pewno ją przeczytam. Może ją wydam po polsku, zobaczymy jak będzie. Na pewno jest, znaczy agent mi tylko powiedział, że z tego co czytał, to jest bardzo podobna, nie może użyć oczywiście słowa dziwna, bo jest bardzo, jak wspomniałam, grzecznym agentem brytyjskim. Natomiast czasem mówi, że jest na przykład nietypowa, albo eccentric, ekscentryczna i wtedy już wiemy, że jest bardzo dziwna. No i jest Mirandowa. Może kiedyś Miranda przyjedzie do Polski. Myślę, że spotkanie z nią mogłoby być naprawdę ciekawe i nietypowe na tle różnych spotkań autorskich, które znamy, gdzie zazwyczaj siedzi w miarę normalny pisarz i w miarę normalnie rozmawia z publicznością i odpowiada na pytania. Myślę, że to mogłoby być różnie. No i zobaczymy, może się doczekamy. No dobrze, ktoś jeszcze może chciałby coś dodać o swoich wrażeniach?
Ja chciałam Tak, wyłączyłam się. Chciałam powiedzieć jeszcze o tych japońskich rzeczach, co na końcu zresztą tam Łukasz napisałeś chyba w posłowie, że są celowo przekręcane. No to było strasznie śmieszne, tak? Że te jakieś, którzy byli tam w Japonii i przyjęli te zwyczaje, co tam, wiecie, co mówili, że tam nie mogę ci pomóc. No nie pamiętam tego, oczywiście tego nie zacytuję, ale cała ta wiązanka związana z tym, jak ktoś prosił, znaczy, że tam z tym przesuwaniem stołu czy z czymś, no to było przezabawne. Nawet sobie zaznaczyłam taki ten fragment taki, to na samym początku, potem już nie zaznaczyłam. Karl nazwał mnie kiedyś Ginjo. Pomyślałam, że to znaczy siostra, póki nie wyjaśnił, że to japońska nazwa mężczyzny, zwykle starca, który mieszka w odosobnieniu i pilnuje ognia dla całej wioski. No i potem tam, że tam w starych mitach pali swoje ubrania, potem własne kości. No śmieszne, to absurdalne. No naprawdę te niektóre rzeczy to były bardzo, bardzo zabawne, ale no momentami to nagromadzenie tego absurdu na samym właśnie w tej pierwszej części, no to było ciężkie, ale sobie myślę, że no chyba o to chodziło trochę, bo potem jak to życie głównej bohaterki zyskało jakiś cel, tak, w postaci najpierw opiekowania się Klee w ciąży, potem po porodzie opieką nad dzieckiem, no fabuła bardziej się uporządkowała, więc jakby myślę, że to też miało nam pokazać, wiadomo, ten chaos w jej głowie, w jej życiu, dążenia do tego, żeby jakieś cele i marzenia swoje realizować, które wychodziły różnie, że potem się ta fabuła uporządkowała i też ta książka była zupełnie inna do czytania, tak? No nie wiem, czy to jest, myślę, że wasze też, że już tego absurdu i jakichś takich idiotycznych sytuacji było mniej. No i nawet właśnie w Ogrodniku zauważyła, że jednak nie był bezdomny i w ogóle tak po tylu latach nagle się zorientowała, że on w ogóle tak. No więc... Ale no ten początek, no cały czas myślę o tym początku, bo to było bardzo, bardzo dużo.
No ja się ciągle zastanawiam, czy ta książka ma dla was jakieś, albo w ogóle, czy ma jakieś znaczenie, czy to autorka chce tu przekazać albo pokazać, czy to w ogóle tylko trzeba rozumieć w kategorii absurdu i nie doszukiwać się w tej książce żadnego przesłania jakiegoś. Czy to po prostu jest tylko taka gra z czytelniczką i czytelnikiem? Czy tam jest jakieś przesłanie, jakaś idea? Nie wiem, jak wy to widzicie.
Też nie jest trochę tak, że tą książkę można traktować jako taką parodię książek o kobietach w średnim wieku w poszukiwaniu swojego szczęścia? Jakby nie myślałam tak, ale to zakończenie, wiadomo, no ona tam opowiadała, no wiem, że nie wszyscy przeczytali, no to może nie tak powiem. Jakby, że koncepcja ta się pojawia wcześniej już w książce, ale jakby samo takie, że ono jest w takim kształcie, a nie innym, sobie pomyślałam, że może jednak w tej książce chodziło tylko o to, żeby po prostu była ona taką inteligentną parodią tych wszystkich książek, że wiecie, kobieta w średnim wieku szuka swojego celu w życiu, odnajduje miłość i tak dalej i oczywiście w bardzo przewrotny i taki zawoalowany sposób, nie wiem, Ania, może coś takiego.
Ja się na tym zastanawiam, ale nie wiem, bo ja oczywiście mam tendencję do poszukiwania się wszystkiego, ta rola tego ogrodnika, albo później najpierw te sceny tej walki, no bo jak one walczyły, to jej przechodził ten globus, nie? To miał jakiś tam wpływ, bo to było zresztą sprzężone, ale ona też sobie wyobrażała te sceny jakby seksu z Filipem, które jej jakby dawały tę, nie wiem, motywację, no, nie wiem jak to ująć, ale czy to wszystko ma jakiś sens, czy tylko to jest taki kunszt dla kunsztu? Nad tym się zastanawiałam.
Mi się w ogóle ta książka kojarzy z taką dużą improwizacją, taką jakby ktoś, nie wiem, stanął, zaczął opowiadać jakąś historię i sprawdzał, jak zareagują osoby, które tę książkę czytają. I też się zgadzam z Anią, że też mi się kojarzyła właśnie z taką parodią trochę mimo wszystko.
Ja bym powiedział, że ten wątek tam na pewno jest, to znaczy Sherm się jawi jako taka właśnie ekscentryczna kobieta w średnim wieku, która spodziewa się fabuły, że tak powiem, spodziewa się zdarzeń rodem z jakiegoś romansu, natomiast skręca to w jakąś, czy idzie to w jakąś zupełnie inną stronę, ale tutaj też za jej pośrednictwem to jest wydaje mi się, że nie tylko wyśmiana formuła, ale też poruszone takie rzeczy, które ani w zwykłej parodii by się nie pojawiły, ani nie pojawiłyby się w takim typowym romansie, bo jest ten wątek jej takiej ogromnej samotności, a być może jakiejś neuroatypowości, a być może po prostu takiej fermentującej samotności i też jakiejś zupełnej nieświadomości chyba własnej seksualności czy aspektów jak własnej seksualności. I najpierw Klee, a potem dziecko, a zupełnie ją z tego wybijają i to jest coś, co w toku fabuły, która wydaje się, że zmierza donikąd po prostu, żeby było śmiesznie, a w toku fabuły to ją trochę jakby leczy, to zmienia jej pozycję w świecie, to jej daje coś na kształt rodziny. I to jest myślę taki podskórny wątek, nie wiem, czy bym to nazwał przesłaniem, ale taki cel, do którego to wszystko zmierza. Mnie się wydaje, że być może było w toku tego dużo improwizacji, ale jednocześnie to zakończenie wydaje się jakieś takie zasłużone, użyję tego słowa.
Ja myślę, że ona się nie czuje w ogóle nikomu potrzebna w życiu, prawda? Dopóki się nie pojawia Klee i potem Jack, tak? Że dopiero wtedy ona czuje, że ktoś jej potrzebuje, że może dać coś z siebie. Ja to tak odczytałam. I fajne były dla mnie takie jej spostrzeżenia, niby banalne, ale tak naprawdę, nie wiem, jak się jest matką, to przychodzą takie rzeczy do głowy, że na przykład jak ona sobie zdaje sprawę z tego, że powinna coś do niego mówić, nie? Bo inaczej on żyje w takiej jakiejś totalnej ciszy i to było strasznie śmieszne dla mnie, ale właśnie takie, no w sumie to jest normalna myśl, tak? No bo jeżeli zakładamy, że niemowlę za bardzo nic nie rozumie na początku, oczywiście część z nas tak nie zakłada, ale część tak zakłada, no to po co do niego ciągle gadać, tak? A ona nagle myśli sobie, no chyba powinnam się zacząć do niego odzywać. I to było dla mnie takie bardzo ujmujące i właśnie to, że poczuła, że jest komuś potrzebna, tak? W życiu. A skoro mówimy o zakończeniu, o którym zbyt wiele nie powiemy, bo nie chcemy spoilerować, to dla mnie, bo ja czytałam tę książkę, myślałam sobie, całą książkę, myślałam, no jest dziwna, ale coś w niej jest. Czy ją wydać, czy jej nie wydać? Wiadomo, zawsze muszę podjąć taką decyzję i zawsze chodzi mi to po głowie w trakcie czytania, czy ją wydam, czy jej nie wydam. I dla mnie decyzja zapadła, kiedy przeczytałam epilog. Bo właśnie ten epilog to jest wszystkie te emocje, które są w książce piękne, miłość i właściwie czułość, no wszystko tam jest w tym epilogu i wtedy podjęłam decyzję, że tak, zdecydowanie tak strasznie się wzruszyłam, mówię, muszę to wydać, absolutnie pasuje do pauzy, wzbudza emocje, to jest taką właśnie znakiem rozpoznawczym moich książek, wydaje mi się. Wzbudza emocje i ten epilog pamiętam, chociaż przeczytałam od tego czasu, nie wiem ile, pewnie set książek i pewnie jak przeczytam kolejnych ileś tam set, ale będę pamiętać ten epilog, bo jest uważam genialny i właśnie pokazuje dokładnie to, co dla mnie w tej książce jest ważne. Czyli dla tych, którzy nie skończyli, zwróćcie uwagę na epilog, bo jest istotny, ale więcej nie mówimy, żeby nie spoilerować jakoś za bardzo. Czyli co, ogólnie książka na tak, jak dzisiaj klub?
Nie wiadomo na co książka. Ciężko powiedzieć, czy, ja nie umiem powiedzieć, naprawdę. Naprawdę, jakby się ktoś zada, czy nie żałuję, że przeczytał. Nie wiem, naprawdę, tyle sprzecznych emocji wywołała we mnie ta książka, że... Ale bo ty powiedziałaś właśnie, że powiesz, dlaczego ją chciałaś wydać. No bo mnie w ogóle nie dziwi, że ją chciałaś wydać, bo to tak jak to jest książka, co do na tle innych pauz, to jest jakby typowa pauza, tak? Kojarzyła mi się tak klimatem trochę, wiecie, z tym, z Tirzą. W sensie z taką dziwnością, bo Tirza tam też jakieś są takie dziwne rzeczy się dzieją z jakichś różnych pobudek i mimo, że zupełnie inna wiadomo i narrator i tak dalej, ale jakoś takie miałam podobne flow, o coś takiego, więc też nie dziwię się, że ją chciałaś wydać, bo pasuje do pauzy na pewno.
Mnie się ona znowu skojarzyła z Czekaj, mrugaj. W sensie dziwności, nie? Tam też było tak, tak to
też WTF, może być. Nie?
Ale właśnie chciałam powiedzieć, czy będzie teraz taki sądny moment w klubie, jak przyczekaj, mrugaj na ostatnim klubie, kiedy po prostu wszyscy będzie nie, w ogóle nie podobała się, nie, pomyłka, jedna osoba, pamiętam, tylko powiedziała, że jej się podobała ta książka. Rozumiem, że tutaj mamy bardziej mieszane uczucia, nieokreślone.
Bo tutaj jest większy sens w tej książce. Właśnie to przesłanie, które jakoś tam mnie przemawia, to, że ta samotność, też tak to właśnie widziałam, tą samotność. I tam jest, tutaj ta książka ma jakiś przesłanie, jakiś sens i te poboczne, dziwne wątki. A w Czekaj, mrugaj, wszystko było jakieś takie, rozjeżdżało się na mnie.
Mi się wydaje, że tam było wszystko za bardzo powierzchownie napisane i dlatego jakoś nie dało się, nie wiem, zagłębić w te opowiadania, w te fragmenty.
Emocjonalnie było, wydaje mi się, płytsze, tak? Nie wchodzimy tak emocjami, a tu jednak wchodzimy emocjami.
Tak, i to dosyć mocno. Jakby ja w ogóle jestem bardzo na tak tutaj. Nie mam mieszanych uczuć. Jakby bardzo lubię takie książki i chciałabym więcej takich czytać.
O, super, dobrze. To dobry trop dla mnie. Właśnie szukam na 2024, także może się doczekamy. No i zobaczymy właśnie tę jej nową książkę, jaka będzie. Bardzo jestem ciekawa.
No właśnie chciałam jeszcze to powiedzieć, że w kontekście tego, co powiedziałaś o autorce, bo ja się w ogóle nią nie interesowałam wcześniej, zaraz obejrzę ten filmik, że no to wszystko się układa w taką ciekawą całość, tak? Też jakaś tam, wiecie, poza czy coś takiego, taka cała swoja sposób na obraz autorki, na to, jak się tam kreuje. O, tak właśnie, to jest to słowo. No i ta książka super do tego pasuje, więc tym bardziej się skłaniam ku temu, czy jednak mimo tego, co się zgadzam z wami, co ta książka miała powiedzieć, jednak też nie jest po prostu taką inteligentną parodią książek takich właśnie, że samotna pani szuka sensu życia i odnajduje je w dziecku, tak, na przykład w dziecku i po drodze spotykając jakąś miłość i jeszcze beznadziejnego faceta, który się okazuje jeszcze bardziej beznadziejny, no jakby... Myślę, ja tą książkę tak głównie odbieram, tak, że jednak jest to taka inteligentna parodia na temat takich i to pasuje do tego wszystkiego, co powiedziałaś o autorce, więc skłaniam się ku temu bardzo. I to zakończenie, które mówicie, że tak dla mnie ono było bardzo właśnie pasujące do takiej książki, która...
Tak, i zwróćcie uwagę na ostatnie zdanie epilogu i książki, bo później są jeszcze podziękowania. Brawo rozbrzmiały jak deszcz.
Czyli dokładnie, tak. Tak jest.
Nowy aspekt tego, prawda? I być może właśnie parodię. Na początku ta jej praca, ta cała agencja, w której ona pracuje, ci ludzie, to też jest taka trochę parodia takiej pracy w LA, tak? Wszyscy się strasznie przejmują tym, jak wyglądają i właśnie przeżywają różne problemy życiowe, mają terapię i tak dalej, więc to też jest spójne. Wszystko jest spójne, jeżeli chodzi o autorkę i jej dzieło w tym przypadku.
Zresztą... Tak, no też ta terapia tymi kolorami i to wszystko, no to przecież no to jakby według mnie jasne, jakby może nabijanie się, czy może nie nabijanie, ale jakby takie no, mruganie ogromne do tego, że właśnie że do tych terapeutów jakichś tam natchnionych i tak dalej, tak? No te ten wątek z tą terapeutką to w ogóle był jakieś, właśnie to jak Ania mówiła, że jakieś wątki poboczne jest dziwne, no to ten wątek z tą terapeutką, recepcjonistką, no to też jakieś, też pokręcone totalnie. No więc ja się skłaniam ku temu, że jednak parodia i może oprócz tego coś miała nam więcej powiedzieć, ale jednak, że taka śmieszno, ale no nie do końca, no bo też przejmująca tak momentami, tak jak mówicie, te emocje są w tej książce i może była zabawna i taka właśnie, no to jednak też było dużo w niej takich, no ta samotność głównej bohaterki, te jej problemy po przykrytym płaszczykiem tych jednego garnka i tego globusa, no to jednak wiadomo, że było przejmujące, więc zgadzam się, ale skłaniam
właśnie
się, że
ja też
jednak.
Tam widziałam na początku jakieś takie same powierzchowne problemy i właśnie wydawało mi się, że ona tak, Miranda, jakby właśnie prześmiewczo to wszystko opisuje, bo przecież ta główna bohaterka, Cheryl, ona sama chyba gdzieś tam w połowie książki powiedziała, że pierwszy raz chyba zapłakała, bo po raz pierwszy w życiu dopiero miała jakiś poważny problem czy coś takiego. Do tego momentu, kiedy właśnie ta Klinie była w ciąży i nie zaczął się poród, to ona w zasadzie nie miała żadnych problemów życiowych. Sama ta Kli to też była jakąś córką bogatych rodziców, która nie wie, co ze sobą zrobić, więc sobie leży na kanapie i ogląda, nie wiem, tam jakieś głupie seriale czy cokolwiek. No jakby to w ogóle mi się kojarzyło to przez chwilę z jakimś takim programem MTV o jakichś nastolatkach w ciąży czy coś takiego, że jakieś takie no dziewczyny, które mają nie do końca poukładane w głowie, ich mało rozgarnięci rodzice i w ogóle całe to takie otoczenie szalone.
Czy w ogóle tam pomysł, żeby swoją uciążliwą córkę, na którą nie mamy pomysłu, sprzedać znajomej?
Komuś nieznajomemu?
Fajne, tak. Nie? A po prostu niech sobie mieszka, niech śpi na kanapie i mieszka, tak. I nie jest problemem, tak? Po prostu odsuwamy. To też było fajne.
Mhm. I wszystko jest okej, okay, dopóki się nie okazuje, że tam jest wątek lesbijski. To już, to Cheryl już nie jest dobra, już ją trzeba hejtować, nie?
Tak, tak, to też słuszna uwaga, absolutnie. No dobrze, fajna przygoda. Ja myślę, że to jest z Mirandą fajna jazda, jak się ją czyta. I no, dam znać, jak nowa książka i czy ją będę wydawać, czy nie. Łukaszu, czy coś na koniec? Chcesz pożegnać i Mirandę pożegnać w jakimś radykalnym stylu może?
O rany, nie wiem, chyba się aż tak nie przygotowałem. A na pewno jest jeszcze jedna myśl a propos tych ostatnio poruszanych wątków, że tak jak w przypadku Mirandy July, ja autentycznie nie wiem, gdzie się kończy performance, kreacja, a zaczyna ona. Nie jest mi to dane. Tak samo czasami w przypadku tej książki i tej następnej książki też tego nie wiem, zwłaszcza tutaj jeszcze raz nawiążę do opowiadań o Tessy Moszwek i tam też ona czasem przechodzi z Nowego Jorku do Los Angeles i jest podobnie dziwnie i po prostu zastanawiam się, gdzie się zaczyna parodia, a gdzie jest faktycznie to miasto. To jest niesamowite i coś, o czym myślę przy każdej takiej książce.
Ja pamiętam, że jak miałam właśnie taką myśl, żeby jednak ją ściągnąć tutaj, jakoś przekonać, zaczęłam tak desperacko szukać, kto z moich znajomych pisarzy może ją jakoś zna i mógłby z nią pogadać i powiedzieć jej, że właściwie tu jest fajnie w Polsce i żeby przyjechała. I wpadłam na to, że Edgar Keret gdzieś tam ją poznał na jakimś festiwalu i napisałam do niego, mówię, słuchaj, no pogadaj z nią, może ją przekonasz, powiedz jej, że byłeś w Polsce tyle razy i że jest fajna publiczność i że wszyscy czytają książki twoje i tak dalej. I pamiętam, że on powiedział, no mogę spróbować, ale ona generalnie ma własne zdanie na każdy temat, także nie ma za bardzo możliwości przekonania jej. Nie licz na to. To było takie takie właśnie znamienne, bo właśnie takie miałam wrażenie, obserwując ją i oglądając jej różne wygłupy i głupsze i dziwniejsze i poważniejsze wystąpienia właśnie instagramowe i inne i takie mini performance, że to jest osoba, która ma własne zdanie i właśnie, gdzie się kończy granica grania i aktorstwa, a gdzie jest prawdziwa Miranda. Tego chyba nie wie nawet ten agent taki ekscentryczny, o którym wspominałam, myślę. Także, no dobrze, słuchajcie. Bardzo dziękuję.
Jeszcze mi przyszło do głowy jedna rzecz, że ta książka może też jest taka, żebyśmy trochę pokręcona, po tego, co mówisz o Mirandzie, żeby po prostu ludzie o niej gadali, tak? Żeby to była książka, w której będzie można się posprzeczać, pokłócić, dla kogoś będzie obrzydliwa, dla kogoś śmieszna, dla kogoś wesoła, radosna, a dla kogoś, ktoś ją rzuci i te spolaryzowane bardzo opinie, bo przeglądałam też i na Goodreads, i na Lubimy Czytać w stylu, opinia moja ulubiona, czytałam i przystałam. No, na przykład, więc jakby myślę, że to jest też wszystko... Nawet może my się tu doszukujemy, Ania właśnie, my doszukamy sensu, a na przykład może to wcale nie ma być tego sensu. Nie mówię, że to miało zmierzać do nikąd, że sobie siadła, coś tam napisała i dobra, wydamy to, tak? Ale że to jest też takie performance, tak? Swego rodzaju, po prostu.
Na pewno lubi prowokować, no to właśnie. Nie ma wątpliwości, tak? I w tych różnych swoich wystąpieniach to jest bardzo, jej wystąpieniach to jest bardzo widoczne.
Ja też, jeśli mogę jeszcze dodać, właśnie bardzo fajnie było z wami porozmawiać i posłuchać was, waszych opinii na temat tej książki, bo tak naprawdę jakbym chciała ją komuś polecić na przykład i tak jak się czasami poleca książki, o przeczytaj to, a o czym to, to ja bym nie potrafiła powiedzieć, o czym to jest.
No więc...
mimo, że bardzo lubię tę książkę i jest to jedna z moich ulubionych pauz, to nie wiem, nie umiem powiedzieć o czym komuś, kto tego nie czytał, nie?
No ja miałam też zagwozdkę pisząc tekst okładkowy, bo też myślałam sobie tak naprawdę sprowadzenie tego do opowieści o tym, co tam się dzieje na takim poziomie czysto narracyjnym, no to chyba nie o to chodzi. Napisałam w tym drugim akapicie opisu Miranda July opowiada historię znerwicowanej, przytłoczonej codziennością 43-letniej kobiety. Wiecznie zestresowana Sharon mieszka sama, walczy z natręstwami, ale także z humorystycznymi przypadłościami. To bohaterka, w której każda z nas odnajdzie część siebie i będzie się zżymać, że może być tak strasznie dziwną, a jednocześnie ujmującą osobą. Bo ja ją tak właśnie Sharon postrzegam, że ona cały czas ma taki cringe trochę sama nad sobą, a jednocześnie jest po prostu fajna, no w jakimś stopniu ją lubimy, prawda? Wzbudza raczej dobre emocje, przynajmniej wśród większości czytelników. Jeżeli ich tak bardzo nie irytuje, że dają radę jednak, to są te dobre emocje. No i pamiętam, że bardzo się spodobała też właśnie Sylwii Hutnik, która napisała, pierwszy bungee to dla mnie opowieść o ryzyku bardziej przerażającym niż granie na giełdzie czy skok na bungee, o ryzyku życia mimo wszystko. Tak napisała Sylwia Hutnik o niej. No i tak, i też właściwie nie wiem, jak mi ją polecała. Próbowałam ją polecać. Ale
ja chciałam powiedzieć, że mnie ta bohaterka Cheryl nie irytowała, mnie było często żal, że ona się tak daje wykorzystywać wszystkim. Nie, że ta u niej mieszka, jej tam czy cały dom rozwala i nie myje się i brud i śmierdzi.
I jej nic nie powie, tak.
To znaczy tak, ja... i ona pozwala też na to wszystko i tam i też w tym biurze no, dali ją do tego zarządu, okej, już nie, no to nie, tak sobie daje sobą rządzić dawała. Boże, jeszcze się chciałam zapytać o ten tytuł, bo też patrzyłam, studiowanie tłumaczenia tego tytułu na różne języki jest bardzo ciekawym zajęciem, którym się oddałam z przyjemnością i ja dalej nie rozumiem, dlaczego on jest męski, dlaczego tam jest man i bandzior. No przecież chodzi o te kobiety, czy ja to coś źle rozumiem?
W tych filmach instruktażowych, one tam oglądały te filmy i opowiadały, że tam były postać i pierwsza była opisana jakby w tym filmie, że tam pierwszy bandzior mówi coś tam, drugi bandzior mówi coś tam, tak, czy robi coś i że ty będziesz grała tego pierwszego, nie?
Pierwszego, you'll be the first man, ona mówi, nie? W angielskim.
Mhm. Ja tego nie zrozumiałam, bo ja wiem, że tam był ten dialog, jak ona powiedziała, to ja będę pierwszym bandziorem, ale ja tego nie zrozumiałam, że to z tego filmu, okej, to już dzięki, że nie wyjaśniłeś.
Tak, i nawet to idące w obie strony, to takie zaburzenie tożsamości płciowej jest chyba nie bez znaczenia. bardzo, bardzo ciekawe, jak to zostało wykorzystane.
W ogóle cała strona seksualna tam jest bardzo ważna u każdej postaci. U tej terapeutki, tego terapeuty, u Filipa, który chce, a nie może, nie? On tam jakieś dziwne rzeczy na tym telefonie ogląda, żeby mu stanął, nie? Tak to zrozumiałam. Zarówno z tą dziewczyną, tą Kirsty i później u niej. One we dwie. No i ta para tych terapeutów. Na sytuację, jak ona ich podsłuchuje na tym korytarzu.
No tak, jest, są te elementy jak najbardziej, tak, tak. No dobrze, słuchajcie, bardzo fajnie się rozmawiało, bo no, książka, o której fajnie można pogadać, tak mi się wydaje. Bardzo dziękuję, Łukaszu, że byłeś z nami, podzieliłeś się swoimi doświadczeniami i też za Tessą, którą zaraz, powiedzmy, kończysz tłumaczenie kolejnej powieści, która się ukaże, o Tessy, która ukaże się w 2023 roku, Lab Vona. A pokuszę się jeszcze o jedno pytanie, jeśli mógłbyś powiedzieć dwa słowa o tej książce. Dwa zdania, dwa zdania, nie zdradzając zbyt wiele.
O Lab Vonie. A to jest bardzo, z mojego punktu widzenia, bardzo zaskakujący, nieoczywisty kierunek dla Otessy Moszwek, chociaż nie czytałem jej pierwszej powieści, McGlue, więc może to jest jakiś też powrót do korzeni takich historycznych, parahistorycznych. I jest to książka o przedstawiający taki dziwny, pokręcony obraz świata, który jest niby odległy w przestrzeni i czasie od nas, ale z takim mocnym przymrużeniem oka i z widocznym komentarzem albo z widocznym komentarzem do współczesności. I myślę, że rozbieranie tego na kawałki będzie bardzo ciekawe. I jest to też, widać w tym świetną zabawę autorki i myślę, że to się przełoży na, nie chcę powiedzieć świetną zabawę czytelników, bo trzeba mieć żołądek do prozy Otessy Moszwek. Ale jest to coś, co jak większość tych książek, myślę, że nie pozostawia obojętnym. To nie jest coś, co ktoś przeczyta i nie zrobi to na nim żadnego wrażenia w żadną stronę.
No dobrze, ja jestem bardzo ciekawa, jak zostanie ta książka przyjęta w Polsce. Już myślę, że w pierwszym kwartale ją wydam. Jeszcze nie poukładałam wszystkiego w planie po kolei, ale no, mam nadzieję, że może nie tyle spodoba się, ile zainteresuje czytelników Otessy. Spodoba się to jest takie słowo nie, mało, prawda, pasujące do niej.
Tak, ja sam do dziś nie wiem, czy mi się jej książki podobają, ale na pewno bardzo dużo o nich myślę.
No więc właśnie, tak, dokładnie też mam takie wrażenie. No dobrze, słuchajcie, bardzo dziękuję, Łukaszu, raz jeszcze. Pozdrowienia również dla redaktorki Kamili.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że bardzo mi się podobał twój przekład. Te wszystkie krótsze, te SMS-y, takie te wtrącenia, właśnie tam bardzo fajnie zrobione. Mi się bardzo podobało, fajnie się czytało.
Bardzo dziękuję. I tutaj też duża zasługa, myślę, właśnie mojej małżonki, która to redagowała. Wspólnie naprawdę jestem zadowolony z tego, co wypracowaliśmy. I to się przekładało potem na kolejne rzeczy, które robiłem dla pauzy.
No więc właśnie, ja chciałam powiedzieć, że będę w Krakowie w przyszłym tygodniu i będę siedzieć pewnie w tej kawiarni, w której siedzieliśmy we troje i omawialiśmy, jak to rozpoczynamy właśnie współpracę w naszym gronie trzyosobowym nad Mirandą July. I potem, jak wiemy wszyscy, ta współpraca się rozwinęła i rozwija nadal i myślę, że będzie, mam nadzieję, nadal trwała przez długi, długi czas, bo tutaj team buchalscy, jeden z moich ulubionych teamów, także bardzo dziękuję za Wasz wkład i pracę i za wszystko, bardzo pozdrawiam serdecznie i skończę nagrywać i jeszcze porozmawiamy sobie o książce na przyszły miesiąc, jak zawsze, także zostańcie chwilę jeszcze z nami. Dziękuję bardzo słuchaczom i czytelnikom i wszystkim, którzy nas oglądają na żywo na Facebooku i do następnego, do zobaczenia za miesiąc.